Blisko połowa dorosłych Polaków ma zaciągniętą jakąś pożyczkę bądź kredyt, a jednocześnie zaledwie co piąty obywatel naszego kraju ma na koncie jakiekolwiek oszczędności. Jak zadłużają się Polacy i jak to się dzieje, że niektórzy wpadają w taką spiralę zadłużenia, z której nie znajdują wyjścia? Oraz jak to możliwe, że długami obciążone są czasami nawet dzieci? O tym porozmawiam w dzisiejszym odcinku. Nazywam się Anna Sobańda, to jest podcast Półka z Książkami, w którym do rozmowy o ciekawych książkowych nowościach z gatunku non-fiction zapraszam ich autorów, a moją dzisiejszą gościnią jest Aleksandra Gałkareczko, dziennikarka, reporterka, autorka książki Dług, reportaże spod kreski. Cześć Olu.
Cześć Aniu, dziękuję za zaproszenie.
Fajnie, że jesteś. Dzisiaj porozmawiamy sobie o twojej książce. Książka wyszła już jesienią zeszłego roku, ale temat jest jakby wciąż aktualny. Myślę, że będzie chyba zawsze. Powiedz w ogóle, bo jakby tak krótko przedstawiając widzom i słuchaczom, książka to jest zbiór reportaży dotyczących właśnie osób z zadłużeniem, różnego rodzaju zadłużeniem, bo to jest, zaraz sobie powiemy, to zadłużenie może mieć bardzo różne oblicza, ale on jest też, te reportaże są też uzupełnione takimi informacjami o rynku, o tym, jak działa finanse, jak to się dzieje, że w te zadłużenia ludzie wpadają. No więc moje pierwsze pytanie, czy ciężko było zbierać dane, jakby historię do tej książki, ponieważ jak wiemy, Polacy bardzo nie lubią rozmawiać o finansach, no a podejrzewam, że o długach tym bardziej.
No właśnie to jest taki trochę paradoks, że Polacy bardzo lubią słuchać o finansach,
cudzych,
ale nie lubią opowiadać o własnych, a już na pewno nie lubią opowiadać o własnych błędach finansowych. Jest bardzo trudno się do tego przyznać. Nie wiem, czy tylko to jest domena Polaków. Tak nam się wydaje, chociaż wydaje się, że to jest po prostu generalna cecha ludzka. Popadanie w długi i też nieradzenie sobie z tymi długami czasami. Czy było trudno? Było trudno, chociaż wydaje mi się, że ci bohaterowie, którzy się do mnie zgłaszali, to cały czas podkreślam, że to są bardzo odważni ludzie, bardzo samoświadomi, którzy przeszli już jakąś drogę, bardzo często już poradzili sobie częściowo z tymi długami, więc z takiej perspektywy post factum nieco łatwiej było im opowiadać. Ja sobie tak radziłam z tym, że puściłam ogłoszenie w świat i ci bohaterowie się do mnie odzywali. Czasami szukałam ich sama na forach dla zadłużonych. Czasami taką metodą wzajemnych wskazań udawało mi się od jednego zadłużonego dojść do kolejnego. Czasami zdarzało się tak, że docierałam do ludzi, którzy zajmowali się zawodowo wyciąganiem za uszy zadłużonych z długów, restrukturyzacjami, windykacjami i to przez nich docierałam do kolejnych bohaterów. Wszystko zależało od, że tak powiem, takiego motywu zadłużenia. Nie? Bo nam się w ogóle wydaje w Polsce, że jak ktoś ma długi, to na pewno jest albo zakupoholiczką i tutaj używam celowo feminatywu, bo według badań częściej kobiety mają problem z zakupoholizmem, albo jest hazardzistą. I tutaj znów celowo używam rodzaju męskiego, bo to częściej mężczyźni mają problem z tym zaburzeniem behawioralnym, a to nie jest tak. No, długi popada popaść może każdy. Bez względu na wykształcenie, bez względu na status społeczny. I w ogóle sama byłam zaskoczona, jak bardzo niestereotypowych bohaterów spotykałam.
No właśnie, bo te historie są bardzo różne. Od takich osób, które, no ja już może nie będę też zdradzać widzom i słuchaczom, ale były takie historie, które czytało się i tak no ciężko było nie pomyśleć, jak można było tak postąpić, podjąć tyle błędnych decyzji i doprowadzić siebie i swoje finanse do takiego stanu. Ale są też takie historie, gdzie no to jakby, no to trudno tu jakby obwiniać te osoby. Czasami są to po prostu jakieś takie nie do końca trafione decyzje, ale nie do końca jest to wina tej osoby, która ląduje z zadłużeniem. Jakbyś miała tak podsumować tych swoich bohaterów, to czy twoimi dłużnikami w Polsce stają się ludzie z przypadku, czy raczej tacy, którzy tak właśnie kalkulują, że jakoś tu będzie, jakoś z tego wyjdziemy.
No ja podczas tej mojej pracy reporterskiej nad tą książką spotkałam około kilkudziesięciu, porozmawiałam z około kilkudziesięcioma osobami, więc nie wiem, czy to jest na tyle duża próba, żeby móc jakieś takie wnioski wyciągać, choć już na podstawie tej kilkudziesięcioosobowej grupy ludzi mogę powiedzieć, że jednak częściej to są błędne decyzje. I oczywiście próbowałam rozmawiać też z ekspertami, jeden z ekspertów to jest doktor Szkoły Głównej Handlowej, spec od finansów osobistych. On zajmuje się zadłużeniem nadmiernym, zadłużeniem gospodarstw domowych, jak się to ładnie w ekonomii nazywa, już od wielu lat i on ma podobne spostrzeżenia. On powiedział, że właściwie jak im dłużej pracuje z zadłużonymi, tym częściej dochodzi do takiego wniosku, że największym wrogiem zadłużonych są oni sami. To znaczy ich własne tak zwane suboptymalne decyzje, jak nazywa je dr Łukasz Gębski. Nie wiem, czy zdradziłam jego imię i nazwisko podczas tego zbyt długiego wywodu. No i tak, dr Gębski to właściwie to była jedna z pierwszych osób, z którymi porozmawiałam przy starcie podczas pracy nad tą książką. I tak się zastanawiałam, czy ma rację. I jak już kończyłam tę książkę, to myślę, że mogłabym mu tę rację przyznać, bo faktycznie częściej to są po prostu nasze głupie, nieprzemyślane decyzje, a te losowe historie, czy te losowe przypadki, to jest jednak znakomita mniejszość. I ja nie wiem, czy to powinno nas uspokajać, czy wręcz przeciwnie, to powinno jednak dawać nam takie jakiś taki rodzaj podsycania tego lęku, no bo z drugiej strony też myślę sobie, że każdemu z nas się zdarzyło głupio zdecydować. I to jest chyba też bardzo ludzka część naszego jestestwa, nie? Że właściwie z każdego dnia musimy podejmować tysiące decyzji i wydaje mi się, że im bardziej cywilizowany jest ten świat, w im bardziej cywilizowanych warunkach żyjemy, im więcej do wyboru mamy różnych portfeli, produktów finansowych, ale nie tylko, no nie wiem, książek do czytania, filmów do oglądania, ubrań do wybrania, tym więcej jest, tym większe jest to pole i ryzyko do podjęcia złej decyzji.
No badania psychologiczne mówią, że choć lubimy o sobie myśleć jako o istotach racjonalnych, to w swoich decyzjach na co dzień racjonalnie bywamy niestety rzadko. Ale intryguje mnie też to, czy, no bo już o tym powiedziałyśmy, jakby ja też taki wniosek wysunęłam z tych historii twoich, że to częściej jednak są te nietrafione decyzje. Ale czy twoim zdaniem te decyzje nietrafione wynikają z jakichś takich pobudek emocjonalnych, bo są takie historie, że na przykład jest to pogoń z jakimś marzeniem, którego nie da się odpuścić, to jedna z pierwszych historii. Mm-hmm. Czy na przykład chęć życia jakby na poziomie, no, na który po prostu nas nie stać. Dorównania do jakiegoś tam środowiska. Czy częściej jest to brak wiedzy dotyczącej finansów? Bo moim zdaniem takim bardzo ważnym wątkiem, który wynika z twojej książki, jest to, że niestety w Polsce mamy z tym duży problem.
Ja nie wiem, czy ja bym to rozróżniała. Czasami się zdarzało tak, że właśnie te dokładnie pobudki, które wymieniłaś, albo to omamienie marzeniem czy pasją, czy też taka chęć równania się i poczucia bycia gorszym i chęci takiego doganiania, dościgania w standardzie życia swoich, nie wiem, rówieśników bądź też znajomych z pracy, ona się często łączy z tym brakiem wiedzy finansowej. I wydaje mi się, że jak sobie tak analizuję przekrojowo te losy moich bohaterów, to nigdy to nie była jedna przyczyna. Ona się trochę jak taki warkocz splatała. No ale jeżeli mamy tak systemowo spojrzeć na Polskę, Polaków i ich stan wiedzy o finansach, to faktycznie dane mówią, że nie jest zbyt dobrze, choć ostatnie lata wskazują, że ten stopień wiedzy finansowej nieco drgnął do góry i też, co jest taką trochę, jakimś takim optymizmem nas może napawać, to, że młodzi ludzie zawyżają nam tę średnią. To znaczy czasami jest tak, że rodzice czy dziadkowie mają znacznie gorszy stan wiedzy finansowej niż ich dzieci czy wnukowie. Mm.
No to ty tutaj robisz taki rekonesans chyba wśród swoich znajomych? Pytasz ich, czego nauczyli się na przedsiębiorczość chyba. Był taki
podstawy przedsiębiorczości. Dzisiaj one się już nazywają biznes i zarządzanie. Pamiętasz, miałaś podstawy przedsiębiorczości?
Nie pamiętam absolutnie żadnego zagadnienia, którego bym się nauczyła. Ja niestety jestem z tej grupy osób średnio zorientowanych w tematyce finansów. Znaczy, kiedy interesuję się jakimś produktem, no to o nim czytam, ale takiej szerokiej wiedzy pewnie nie mam. I faktycznie uważam, że to jest bardzo duży błąd, że nie ma tego w szkołach. To znaczy, że szkoły nie uczą takich podstaw.
Ale właśnie uczą i to jest w szkołach, tylko wydaje się, że to nie jest po prostu efektywne. I to nie jest tak, że to jest tylko nasz polski problem. Badacze przeanalizowali ponad 200 badań dotyczących edukacji finansowej w różnych krajach. 200 kilka, już niestety nie pamiętam dokładnie ile. I z tej meta wielkiej analizy wynika, że takie nauczanie edukacji finansowej w szkołach jest nieefektywne. Że to, co powinniśmy inwestować, to i czy swój czas i energię, to nauka matematyki, która jest taką no, królową nauk i też jest bardzo uniwersalna.
Różnego myślenia też uczy.
Prawda? Tak. A jeśli chodzi o samą edukację finansową, to często jest to nauka pojęć, która nie jest zbyt przydatna, dopóki nie potrzebujemy tej wiedzy. Sama przyznałaś, że jeżeli się interesujesz jakimś konkretnym produktem finansowym, to o tym czytasz i to jest właśnie słuszna droga, bo to jest coś, co powinniśmy robić, czy badacze właśnie tej metaanalizy nam wskazują rozwiązanie. Efektywna edukacja finansowa to jest tak zwana edukacja just in time, czyli taka edukacja w samą porę, czyli wtedy, kiedy tego potrzebujesz. Ja tam sobie żartuję, że to nie powinno być nauczane w momencie, kiedy jest nauczane, czyli kiedy uczniowie przygotowują się do matury i myślą sobie o tym, z kim zatańczyć poloneza na studniówce, tylko to nie jest dobry moment na analizowanie kredytów hipotecznych i tego, czym jest WIBOR, czy czym jest, co się kryje ze skrótem RRSO. Dobrym momentem jest startowanie w dorosłość i moment, w którym się zastanawiamy, czy to jest dobry moment na zaciąganie kredytu hipotecznego, czy też nie.
No tak, bo faktycznie, jeśli w liceum nauczymy się, jak wypełniać PIT, a najbliższy PIT będziemy wypełniać dopiero tam prawdopodobnie w okolicach studiów, to raczej tej wiedzy z liceum nie wykorzystamy. Jeszcze raz trzeba będzie się tego nauczyć.
Tym bardziej, że ona się zmienia, ewoluuje.
Dokładnie. Tak samo jak produkty zresztą finansowe, tak. Prawda? Ale to w takim razie co zrobić, żeby... No bo to jakby też wychodzi z twoich historii, że ludzie często korzystają z tych produktów, które no w sumie są produktami. Mówimy teraz o produktach bankowych, nie mówimy o jakichś szemranych firmach czy pożyczkach z bramy, tylko o no jakby produktach finansowych. One są stworzone dla ludzi i jeżeli korzystamy z nich jakby świadomie, pełni jakby wiedzy na temat tego, jakie one kryją w sobie pułapki i tak dalej, no to one mogą pomóc, no bo one też po to są, tak, żeby nam pomagać, a nie żeby nas tam wplątywać w spirale zadłużenia. Natomiast no faktycznie ludzie tego nie robią, nie czytają, nie tutaj jakby te historie dotyczące hipotecznych kredytów na przykład są najbardziej takie drastyczne, prawda, no bo to jest jednak pakowanie się w coś na lata, często bez pełnej świadomości tego, w co dokładnie się wpakowaliśmy, przynajmniej tak było za czasów kredytów frankowych. To jak twoim zdaniem, co można by było zmienić w tej edukacji szkolnej, żeby dzieciaki miały tę świadomość, że kiedy już wejdą w tę dorosłość i będą z tych produktów korzystać, to powinny je poznać?
No ja jestem fanką takiej imersji i takiego rozwiązania, które mamy w Finlandii. To jest to Yrityskle. Nie wiem, czy dobrze wymawiam...
Nie znam fińskiego, więc nie sprawdzę.
Nie wiem, czy dobrze wymawiam tę nazwę. Yrityskle to jest taka wioska biznesowa, do której w ramach takiej zielonej szkoły młodzi Finowie wyjeżdżają kilka razy, raz chyba jako szóstoklasiści, potem jako dziewięcioklasiści i oni po prostu uczą się i próbują tego dorosłego życia w tej wiosce w ramach takiego właśnie wyjazdu szkolnego i już chyba około 80% uczniów zostało objętych tym programem. Trudno, nie wiem, chyba od kilkunastu lat już on trwa, więc nie wiem, czy on został jakkolwiek poddany ewaluacji, czy to działa, czy nie. Choć według statystyk młodzi Finowie mają jeden z najlepszych współczynników wiedzy finansowej.
Tak, bo oni się tam uczą mechanizmów działania społeczeństwa w ogóle, tak?
Jak no wcielają się w rolę, tak. Na przykład jeden z uczniów jest burmistrzem jakiejś gminy czy miasteczka. Jeszcze inny jest kurierem. Jeszcze inny pracuje na poczcie. Jeszcze inna jest biznesmenką. I żyją w takiej jakby symulacji dorosłego życia, ale na przykład zdarza się im, że... nie wiem, brakuje tych pieniędzy, wydają całe oszczędności w warzywniaku albo w jakimś tam innym sklepiku i muszą znaleźć rozwiązanie, co zrobić w momencie tego deficytu. No, muszę znaleźć jakiś kolejne jakieś źródło dochodu. Więc bardzo mi się podoba to rozwiązanie. A jeśli chodzi o takie prostsze, no to no, na przykład Brytyjczycy już wśród siedmiolatków mają jakiś taki swój wprowadzony program edukacji finansowej, który właśnie jest połączony z matematyką. Nie wiem, wydaje mi się, że też bardzo, nie wszystko musimy zrzucać i powinniśmy zrzucać na system edukacji. Sporo rozmów powinno się jednak odbyć przy rodzinnym stole, czego, jak statystyki znów mówią,
tak, to Polacy, bo piszesz o tych statystykach.
Polacy nie robią.
Nawet ale rzadziej niż o edukacji seksualnej wychodzi ze statystyk, rozmawiamy o finansach.
Okazuje się, że łatwiej jest porozmawiać ze swoimi dziećmi o seksie, a nie o portfelach i o tym, jak zarządzać finansami. To też mnie zaskoczyło. Ale też jak sobie przypominam swoje własne dzieciństwo, to też nie pamiętam takich rozmów. Raczej ja się uczyłam finansów i zarządzania finansami od moich rodziców poprzez ich obserwowanie. I znów, jeżeli na przykład damy taki przykład swoim dzieciom, że trochę, no nie wiem, usłyszałam u Tomka Jaroszka, jednego z blogerów finansowych, taki przykład, że jeżeli wyskakujemy bez śniadania do pracy i nasze dzieci to obserwują, to trudno ich potem uczyć o zdrowej diecie. Tak samo powinno być z finansami. Jeżeli nasze dzieci obserwują nas podczas kompulsywnych zakupów, to chyba też nie dajemy im dobrego przykładu. Więc znów jakaś taka imersja się tutaj pojawia.
Zadziwia mnie to, że faktycznie że jakby w domach nie ma tych rozmów. Też z tego względu, że nie wiem, no może dzieci różnymi rzeczami się interesują, na przykład, natomiast moje bardzo często pytają, jakby one już wykazują zdziwienie, że płacimy na przykład za wodę albo za mieszkanie, które no teoretycznie jest nasze, to dlaczego płacimy?
Dlaczego płacimy, tak.
I one jakby, no teraz to jest naturalne, że one się dziwią, ale ty piszesz, że badania pokazały, że potrafią się dziwić dzieci w liceum, czy tam w jakiejś późnej podstawówce, że płaci się na przykład za prąd, czy wodę, bądź za własne mieszkanie. Więc faktycznie.
Albo, że na przykład podatki płacą wszyscy, a nie tylko dorośli.
A to fajna była ta lekcja z paragonem, prawda?
Tak,
że dzieci okazuje się, że one też płacą w jakiejś formie podatek.
Podatek, dokładnie.
Bardzo fajne. A powiedz proszę, bo bardzo ciekawe jest obserwacja na podstawie tych twoich reportaży emocji związanych z długami, bo to jest w ogóle taki temat, no o długach mówi się głównie w aspekcie takim finansowym, tych właśnie błędnych decyzji nieprzemyślanych, takich nieracjonalnych i tak dalej. Natomiast no to niestety wiąże się też z emocjami. Z jakimi? Jak widzieli siebie przez zadłużenie twoi bohaterowie?
No, chyba najczęściej takim najbardziej uniwersalnym takim uczuciem był wstyd. Jeden z moich bohaterów mówi, że to jest, bycie w długach to jest taki stan wstydu, permanentnego wstydu. I to jest też jeden z powodów, dla którego trudno było też bohaterów namówić do tych zwierzeń. Większość z nich występuje anonimowo w mojej książce. Też mieliśmy taką dyskusję z wydawnictwem. Oczywiście zawsze najfajniej by było bardzo transparentnie pokazać Jana Kowalskiego z ulicy Kwiatowej czy Czereśniowej w Warszawie, ale jednak uznałam, że znacznie ważniejsza jest historia i to, żeby ten bohater się otworzył i opowiedział maksymalnie o wszystkim, o czym chce mówić, a nie jego imię i nazwisko, jego personalia. Więc to jest taki jakiś rodzaj kompromisu. No i tak, emocje właściwie. Mimo tego, że tam jest dużo liczb w tej książce, bo ja, jak wspominam, lubię liczby, ale ludzi lubię jeszcze bardziej, to bardzo chciałam, żeby to była jednak książka o człowieku, taka bardziej humanistyczna, a
tak
nie...
Tak wyszło.
Tak wyszło, to dobrze, ulga. I taka o życiu z długiem, a nie o samym długu, bo to było chyba dla mnie jeszcze bardziej interesujące niż to, jak zadłużają się Polacy, chociaż to jest pytanie, które najczęściej dostaję podczas teraz tych spotkań i rozmów o książce. I bardziej interesujące od tego, jak zadłużają się Polacy, to jest dla mnie to, jak Polacy żyją z długiem. No i często to są właśnie, to jest takie życie z wiecznie wyciszonym telefonem. Jedna z bohaterek mi powiedziała właśnie, że w momencie, kiedy już spłaciła dług, to z taką ulgą włączyła dźwięki w telefonie. I to było dla mnie takie, wow, przecież to jest taka ludzka, podstawowa sprawa, a jednak wydaje się, że jest to jakiś taki rodzaj ograniczenia. Jeśli chodzi o, już mowa o ograniczeniach, to pojawiały się porównania do takiego niewolnictwa, współczesnej formy niewolnictwa. Jeden z bohaterów, który zależy od, finansowo od swojego starszego brata, mówi, że mimo tego, że ma 47 lat, on się czuje wciąż jakby był małym chłopcem. Bardzo ciężko pracuje, jego żona również, a cały czas mają wrażenie, że od kogoś zależą. Inna bohaterka to jest Alicja, która popadła w długi z powodu złych decyzji, znów suboptymalnych decyzji swoich rodziców, nie własnych, tylko swoich rodziców. Ochrzciła dziecko, mimo tego, że sama jest niewierząca, ale zależała finansowo od rodziców swojego partnera. Oni im pomagali finansowo w momencie, kiedy ona popadła w te tarapaty, więc mówiła, że zrezygnowała w jakimś stopniu ze swojej wolności po to, żeby móc dalej, no nie wiem, no korzystać z tej pomocy, prawda? No różne emocje, poczucie gorszym,
Którzy boją się nawet powiedzieć najbliższym, prawda?
Oj, to jest bardzo częste, tak.
Rodzicom mnie do już momentu, w którym jakby nie ma totalnie innego wyjścia, ukrywają to przed najbliższym.
Tak, również. Tak, to też był bardzo częsty stan i właśnie jak przeczytywałam się przez fora dla zadłużonych, to pojawiła się właśnie taki rodzaj wątku o tym, jak powiedzieć o tym, że mam długi. I nawet skonstruowali tam jakieś taki kilka kroków, co robić, jak się obnażyć z tą informacją, jak wybrać dobry moment i tak dalej. Ale i niektórzy moi bohaterowie też mieli dokładnie ten sam stan. To jest połączone właśnie ze wstydem. Takie życie trochę pod kamieniem, życie w takiej ciszy. I wielu z nich mi przyznało, że w momencie, kiedy się odważyli, albo przypadkiem, bo na przykład zdarzyło się w przypadku Emilii chociażby tak, że listonosz, który przynosił jej wezwania do zapłaty, czy jakieś wezwania już komornicze, znał się z jej tatą i zrobił sobie drogę na skróty i zamiast dostarczyć jej korespondencję pod jej adres zameldowania, poszedł do warsztatu samochodowego, w którym pracował jej tata i przyniósł tę korespondencję bezpośrednio jemu. I to był taki moment, w którym ona opowiedziała swoim rodzicom, co się wydarzyło przyznała ona, jak i wielu tam innych bohaterów, którzy się pojawiają w mojej książce, że ten moment konfrontacji to był jeden z pierwszych momentów, który przyniósł ulgę. Kolejnym, drugim momentem, który przynosił ulgę, było stawianie czoła i spłacanie tego długu. Więc tak, ta rozmowa z najbliższymi to jest ważny element.
Ale to jest też ciekawe, bo ten bohater, o którym wspomniałaś, który zależy finansowo od swojego brata, to jest też taka długa, skomplikowana historia tych zadłużeń, które tam są w tej historii. I tu jest ciekawe, bo on właśnie mówi o tym, że dla niego ten dług to jest taka współczesna forma niewolnictwa. Natomiast jego żona, która też w tym wszystkim z nim jest, ona widzi z kolei dług jako taką nieodzowną część po prostu współczesnego życia, czyli jakby, że właściwie tak jak wspomniałam na początku, te statystyki mówią, że właściwie blisko połowa Polaków ma jakąś formę długu. Myśląc o długach, zwykle myślimy o tych takich niespłacanych zadłużeniach, ale przecież kredyty, pożyczki, karta kredytowa, to wszystko są formy formy długu, tak? To jakby korzystamy z nie swoich pieniędzy. Więc to jest też ciekawe, że te spojrzenia na dług mogą być różne, ale pewnie zależą od tego, w jakiej sami się znajdujemy aktualnie sytuacji, czy co przeszliśmy.
Tak, ale też od wychowania, bo ta żona, o której wspominasz, to była osoba, dla której dług był jakimś rodzajem codzienności, jest oswojony, bo jej mama też często żyła na kredyt. I bardzo mi się podobało jedno zdanie, które padło właśnie z ust tej bohaterki, że ze wszystkich problemów na świecie najmniej się boję tych finansowych, bo pieniądze najmniej mnie obchodzą. To jest niedokładny cytat, ja go parafrazuję, ale taki był sens. Ja się też bardzo utożsamiam z tym zdaniem, że oczywiście jest taki termin, taki modny od czasów krachu w 2008 roku i upadku Lehman Brothers. Po tym bardzo wielu badaczy, psychologów, ekonomistów zajęło się tym takim połączeniem psychologii i finansów i z tego ukuło się taki termin się ukuł, zdrowie finansowe. I uważam, że zdrowie finansowe jest bardzo ważne, ale jednak to są tylko pieniądze. I jak zabierałam się za ten temat, to tak miałam takie poczucie, że pieniądze nie są dla mnie samej sensem życia, ale są jakąś taką podstawą i chciałam, żeby z tej książki płynął jakiś taki jakiś taki rodzaj nadziei, że to nie jest koniec świata. Ten dług, to bycie zadłużonym to nie jest koniec świata, to na pewno nie jest powód do tego, żeby uciekać za granicę albo myśleć o takich bardzo granicznych rozwiązaniach jak...
Choć wiemy, że to niestety się zdarza.
To się bardzo często zdarza, no niestety. Nie do końca wiemy, wielu ludzi, którzy targa się na swoje życie, nie zostawia listów, ale spośród tych, którzy zostawiają, można szacować, że chyba około 1/3 z tych powodów, pewnie nigdy nie jest jeden powód, to są powody często około finansowe. No i więc tak, no, miałam nadzieję przedstawić w tej książce losy bohaterów, którzy z tych długów lepiej lub gorzej sobie z tymi długami sobie lepiej lub gorzej radzą i udaje im się z nich wygrzebać. I no, chciałam, żeby ta książka trochę dała jakąś nadzieję.
O tym wygrzebywaniu za chwilkę, bo to też jest ważne, ale powiedz, czy są osoby, które zadłużają się nałogowo?
Bo
zakupoholizm jakby niekoniecznie musi się wiązać z długami. On oczywiście bardzo często do tego prowadzi, ale no to chodzi o to, jak to ma adrenalinę związaną z kupowaniem. A czy jest jakby...
kredytoholizm.
Kredytoholizm.
Jest jakiś taki termin, tak, on się pojawia, chociaż okazuje się, że grono psychologów, środowisko psychologów nie jest zgodne co do tego, czy kredytoholizm można uznać jako nową formę zaburzenia behawioralnego, takiego jak na przykład pracoholizm, czy zakupoholizm, czy zadłużenie od gier i tak dalej, i tak dalej. Ale są pewne mechanizmy, które są podobne, bo i to też się pojawiało w przypadku niektórych moich bohaterów, poczucie ulgi przy zaciąganiu kolejnego kredytu czy kolejnej pożyczki, co jest elementem bardzo częstym przy spirali pożyczkowej. To wiemy doskonale, że zaciągnięcie kolejnej pożyczki nie służy rozwiązaniu żadnemu, ale to jest takie rozwiązanie, które dobrze znamy i które wybieramy jako takie, które przynosi nam natychmiastową... może nie gratyfikację, ale natychmiastową jakąś ulgę, czy takie poczucie przybliżania się do jakiegoś takiego stanu spokoju.
No tam tych podobieństw do uzależnienia jest więcej, bo jest, na przykład ta zwiększana, jakby konieczność zwiększania tej dawki, te pożyczki zwykle też są coraz większe, no to wynika też pewnie z konieczności spłaty poprzedniej.
Z rolowania tych pożyczek, tak. Ale na przykład kolejną analogią, która mnie też zaintrygowała między uzależnieniem a zadłużeniem, jest taki termin, który znów jest analogiczny. Wiemy, często się mówi o współuzależnieniu rodziny w przypadku, nie wiem, alkoholików czy narkomanów. I tutaj podobnie istnieje też i współzadłużenie. I często jest tak, że długi zaciąga jedna osoba, ale oczywiście konsekwencje ponoszą w orbicie kolejne elektrony, które krążą wokół tej osoby, członkowie rodziny, przyjaciele, znajomi, dzieci tych rodzin, dzieci tych zadłużonych.
No właśnie, bo o tym też mówiłam trochę na początku. To jest też takie, no, jedno z bardziej wstrząsających, bo ile powiedziałyśmy, że zwykle to jest kwestia źle podjętych decyzji. Czasem jakichś przypadków, ale rzadziej. No to zdarzają się sytuacje, w których zadłużone są dzieci. Jak to się w ogóle dzieje?
No znów...
Opisujesz jedną taką historię.
Tak. Opisuję jedną historię, za którą biegałam kilka miesięcy i w końcu udało się też przekonać rodziców małoletniej M, jak ją nazywam, do opowiedzenia swojej historii. No to są ludzie, którzy zupełnie nie zawinili, którzy nie podjęli żadnych suboptymalnych decyzji, jak już tak używamy tego określenia. Wręcz przeciwnie, oni bardzo dokładnie... zrobili wszystko lege artis dokładnie tak, jak w podręczniku, a mimo to nie udało się tego długu uniknąć. Jaka to była historia? Dziewczynka, 6-letnia dziewczynka, odziedziczyła zadłużenie po swoim zmarłym nagle dziadku, który nie sporządził testamentu. To, że Polacy nie sporządzają testamentów, to jest też kolejna nasza cecha, czyli jakiś taki rodzaj braku takiego oswojenia z tym narzędziem. Jak oglądamy amerykańskie filmy, to ten testament jest właściwie jest takim elementem popkultury amerykańskiej, popkultury czy kultury finansowej Amerykanów. W Polsce nie sporządzamy testamentów. I tak też właśnie było w przypadku tej historii dziadka małoletniej M. On zmarł dość nagle. Dzieci tego pana wiedziały, że boryka się z problemami finansowymi. Też nie do końca z własnej winy, bo to, ta historia też ma wiele różnych wątków. On z kolei trafił na nie do końca uczciwych kontrahentów, którzy też sami byli zadłużeni. Z długiem to jest tak, że on jest taki kaskadowy. To nie jest tak, że tylko jedna osoba czy jakaś jednostka ponosi konsekwencje. Często to są nawet kolejni kontrahenci. To jest taki rodzaj lawiny. Dzieci tego pana zrzekły się spadku, odrzuciły spadek, taka jest poprawna nomenklatura, odrzuciły spadek i zrobiły to też w imieniu swoich własnych dzieci, czyli wnuków tego pana, ale wskutek jakichś systemowych zawirowań, błędów, jakiegoś braku komunikacji między sądem rodzinnym a sądem spadku, to odrzucenie spadku zostało jakoś niezarejestrowane. I ta dziewczynka, mimo tego, że w wieku 6 lat odziedziczyła ten spadek, to przez kolejny okres, kolejnych 6 lat, czyli dokładnie tyle, ile żyła, mniej więcej tyle trwało odkręcanie tego i otarło się to o rzecznika praw dziecka najpierw, potem o rzecznika praw obywatelskich, bo okazywało się, że te batalie rodziców małoletniej M z sądami były nieskuteczne. Dopiero kiedy zainterweniował ówczesny rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar i złożył skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego, dopiero najwyższe instytucje pomogły tej dziewczynce pozbyć się długu. I co najlepsze, ta batalia trwała bez uczestnictwa tej dziewczynki, bo rodzice robili wszystko, żeby ona nie była do końca świadoma tego, co się dzieje, bo jak zaznaczali wiele razy podczas naszego spotkania, dług nigdy nie powinien być sprawą dzieci. I jak to się dzieje, zapytałaś. Ja tutaj trochę może zbyt długo opisuję ten konkretny przypadek, ale wydaje mi się, że po prostu wciąż dziurawy jest nasz system i on chroni dzieci nie do końca skutecznie. Zwłaszcza w przypadku rodzin patchworkowych, co jest już kolejnym wątkiem. Ta rodzina, którą opisuję, to był tradycyjny model rodziny, ale i tak nie udało się uniknąć tego problemu.
No tak, te zadłużenia dzieci głównie wynikają z sytuacji dziedziczenia, prawda, długów po jakichś przodkach. Ja w swojej osobistej historii też miałam taką sytuację, znaczy ja już byłam dorosłą osobą, ale dowiedziałam się, że to była bardzo daleka ciocia, ale teraz te kwestie dziedziczenia zostały jakiś czas temu zmienione, tak. I jakby dziedziczy szerszy krąg bliskich. No i dowiedziałam się, że właśnie tam była jakaś historia zadłużeń i że trzeba się zrzec spadku. Pamiętam, że wtedy to była dla mnie zupełna abstrakcja, bo jakby to była ciocia, którą widziałam być może ze 2 razy w życiu, bardzo dawno temu. Jak ja miałabym odziedziczyć jej długi, jak to możliwe w ogóle? Natomiast tak działa system prawny i tak właśnie się dzieje, że czasami z tymi długami niestety lądują dzieci. Polecam tę historię opisaną w twojej książce, opisujesz ją tam bardziej szczegółowo, ona jest faktycznie zawiła.
Była jedną z trudniejszych, przyznam.
Domyślam się, bo tu jednak historia dziecka.
Historia dziecka plus niuanse prawne, które nigdy nie są proste, zwłaszcza w Polsce chyba.
Tak. Jest jeszcze jedna taka historia, która też jakby tutaj ten dług chyba ta dziewczyna odziedziczyła, że była dorosła, ale tak. on narastał, kiedy była dzieckiem i też nie była tego świadoma.
Był dług mieszkaniowy, już nie będziemy może, nie chcę Państwa zanudzać, ale to też było dla mnie zaskakujące, jak długi mieszkaniowe w Polsce. Jak też łatwo popaść w długi po prostu.
Nie mając świadomości, tak. Prawda? W ogóle. No właśnie. Ciekawa historia, także polecamy. Ola, to powiedz tak zupełnie już na zakończenie, bo ja czytając swoją książkę i te historie, czasami bardzo trudne, takie życiowe, to tak się zastanawiałam, że osoby, które mają jakieś uzależnienia na przykład, to jakby jest bardzo wiele dróg pomocy. Znaczy są różni specjaliści, terapeuci, różne ośrodki specjalistyczne, które pomagają, czy to nie wiem, przy jakiś zakupoholizmie nawet, narkomaniach, alkoholizmie i tak dalej. Co może zrobić osoba, która jest w takiej spirali zadłużenia, że wydaje się, że zupełnie nie ma z tego wyjścia, że już jest jakby na granicy? Bo wydaje mi się, że to, o czym powiedziałyśmy, że czasami to jest podstawą do podjęcia tej ostatecznej decyzji, to jest ten brak nadziei. Brak nadziei, że to się może w ogóle zmienić czy odmienić. Czy są jakieś drogi, które można wtedy wybrać?
Jednym z bohaterów mojej książki jest pan Roman Pomianowski, psycholog, który pomaga zadłużonym już od kilkunastu lat. kiedyś pomagał, pracował w penitencjarce, jak to on określa, czyli w więziennictwie, pomagał więźniom. Teraz pomaga więźniom, że tak powiem, finansowym, metaforycznie. I on żartuje sobie, że takim pierwszym krokiem może być otwarcie kopert. I to nie jest takie idiotyczna rada, bo okazuje się, że wielu jego podopiecznych ludzi, którzy zgłaszają się do niego właśnie w tym poczuciu beznadziei, to są ludzie, którzy nie mają odwagi otworzyć kopert, które do nich przychodzą. I mi się to bardzo spodobało, bo to jest coś, co można bardzo szeroko interpretować. Po prostu stawianie czoła i to symboliczne otwieranie kopert, rozpisanie tych długów, to jest pierwszy krok. Potem spłata jednej najprostszej, najniższej kwoty. To jest już coś, co daje poczucie sprawczości. A jak już nabierzemy tego wiatru w żagle, to się okazuje, że ta kolejna, coraz wyższa kwota, po prostu nie uciekanie od tego długu i stawianie czoła mu, wydaje mi się, że też przyniosło jakiś rodzaj ulgi tym moim bohaterom. Oni też pokazują, mówią często otwarcie, że jakkolwiek abstrakcyjnie i absurdalnie by to nie brzmiało, spłacanie tych długów było nawet satysfakcjonujące, przyjemne w jakiś sposób. Druga taka rzecz, która mi przychodzi do głowy, to zdobywanie wiedzy. I ja wiem, że jakby my zaczęłyśmy rozmowę od tego, że edukacja finansowa w Polsce leży. To jest fakt, ale ona jest po prostu też, ujawi się jako coś tak koszmarnie nudnego, takiego nieprzyjemnego. I okazuje się, że w przypadku niektórych tych moich bohaterów, na przykład tu mam Emilię na myśli, bohaterkę drugiego rozdziału, wysoko funkcjonującą chwilówkowiczkę, dziewczynę z wyższym wykształceniem, która przyznawała, że nie znosiła nigdy nauki finansów, zawsze to jej się wydawało bardzo trudne i nudne. I w momencie, kiedy jednak zmusiła się do zdobywania tej wiedzy, poczuła, że jednak jest to jakiś rodzaj, nie wiem, intrygującej wiedzy, która jest taka no dość przydatna, taka codzienna.
Do wykorzystania,
praktyczna. I w momencie, kiedy zaczęła uczyć się budżetowania, rozpisała sobie te długi, pobrała raport z BIK-u, to jest Biuro Informacji Kredytowej, to poczuła, że odzyskuje kontrolę nad tym. I chyba to poczucie kontroli.
I tego, że coś mogę z tym zrobić, że to nie jest, że to płynie i ja po prostu jestem takim bezwiednym
listkiem
na wietrze. Tak. Tylko, że coś mogę w tej kwestii robić.
No tak, no, nie wiem, ja sobie lubię teraz porównywać często właśnie to poczucie długu czy trwania w długu, ten stan długu z chorobą. Jakimś takim stanem choroby, takiej braku równowagi jakiejś. I często jest tak, że nie możemy walczyć z chorobą, bo ona jest, nie wiem, no, jest nieuleczalna i jesteśmy w jakimś takim paliatywnym, okropnym stanie, ale w przypadku długów często ta choroba jest odwracalna. I da się z nią walczyć. I tak samo jak niezbyt przyjemne jest chodzenie na morfologię raz w roku, co rekomendują nam lekarze, tak samo może niezbyt przyjemne jest screenowanie naszego zdrowia finansowego, ale należy to robić. I ja sama w ogóle mam wykształcenie ekonomiczne, a sama podczas dokumentowania tej książki odkrywam wiele braków w mojej wiedzy i takiego poczucia, że muszę się zabrać i załatać kilka spraw i się po prostu tymi finansami zaopiekować, tak jak się na co dzień opiekuję moim zdrowiem. Mhm.
Moim zdaniem takim promyczkiem nadziei są też dwa ostatnie rozdziały, w których tam bohaterami są windykatorzy i komornik. Mhm. Bo z jednej strony no, to już są takie, no, windykator może mniej, komornik, to już jest taka ostatnia instancja, która się kojarzy po prostu z najgorszym.
Tak.
Tymczasem ty jakby towarzyszyłaś mu w trakcie jego czynności i okazuje się, że w sytuacjach, w których ktoś wykazuje jakąś chęć spłaty, choćby minimalnych jakichś kwot, tam się zawsze można jakoś próbować dogadać, to jego postawa też jest trochę inna i to wtedy też działa jakoś tak, że można próbować z tego wyjść.
No, ten komornik Robert Damski znalazł się w tej książce nieprzypadkowo, bo to jest tak zwany ludzki komornik z ludzką twarzą. Jego anegdotki to jest taka część humorystyczna wręcz w tej książce. Niektórzy twierdzą, że ta książka jest bardzo smutna i trudna i nudna. Może nie nudna, nikt mi tego wprost jeszcze nie powiedział. Ale ona ma też kilka takich humorystycznych momentów.
Właśnie po to, mogę zdradzić jeden
jasne,
mały?
Bardzo proszę.
Bo tutaj bardzo mnie rozbawiło, jestem kiedy ciekawa, co komornik powiedział, że jego zdaniem hymnem komorników powinna być piosenka Reni Jusic, Kiedyś cię znajdę.
Tak.
Natomiast hymnem z kolei wierzycieli powinna być piosenka Szukaj mnie cierpliwie, nie, tak?
Nie wierzycieli, tylko zadłużonych.
Zadłużonych osób.
Szukaj mnie cierpliwie dzień po dniu, tak, bo zadłużonych bardzo trudno znaleźć pod ich adresem zamieszkania bardzo często.
Tak, ja też bardzo często, zabawne dosyć, podaję przykłady tego, jakie wymówki stosują, no bo my tu mówimy o osobach, które gdzieś tam wpadły, nie wiedzą jak wyjść, ale wśród osób zadłużonych są też osoby, które z premedytacją zaciągają różnego rodzaju pożyczki, przed którymi tak. uciekają. No jest też duży rozdział poświęcony alimentom i alimenciarzom. Tutaj też to są roki czy historie niekoniecznie takie ciężkiego losu, tylko bardziej
decyzji
i takich działań tak zamierzonych. Mhm. Więc te wymówki, które stosują mhm. osoby, które chcą uniknąć spłacenia własnego długu, są czasami bardzo zabawne.
Tak, są zabawne i tych zadłużonych wcale nie było mi żal. Bo też jedna z takich refleksji, która do mnie dociera od czytelników, to, że ja brałam stronę tych zadłużonych. Ja się bardzo starałam tego nie robić. Oczywiście ten obiektywizm reporterski to jest najwyższa cnota, oczywiście, choć nie zawsze bardzo łatwo go zachować. Ale ja też starałam się tak kompletować tych moich bohaterów, żeby nie promować cwaniactwa, tylko pokazać ludzi walczących. No nie tylko, no bo oczywiście tak świetnie wygląda, że zadłużony to jest tylko ktoś, kto bierze odpowiedzialność za swoje decyzje finansowe i spłaca długi. Ja oczywiście tam cwaniactwo też nakreślam, bo cały czas starałam się pamiętać, że dług ma zawsze dwie strony. Stronę zadłużonego, ale stronę także wierzyciela, który po prostu uwierzył. Mhm. Taka jest etymologia tego słowa. Wierzyciel to ktoś, kto uwierzył i ktoś, kto zaufał, pożyczył i nie chce być uznany za frajera, który po prostu skrewił i tylko chciałby po prostu odzyskać to, co mu się należy, prawda? To jest konstytucyjne prawo do posiadania. Mhm. No tak, więc nie pamiętam już, jakie było twoje pytanie.
Mówiłyśmy, to jakby nie było bardziej pytanie, tylko rozmawiałyśmy o tym, że tam ten rozdział poświęcony komornikowi jest dosyć zabawny i to jakby on pokazuje z kolei właśnie tę drugą stronę trochę, bo ty szukałaś tych ludzkich historii. Mhm. I jakby, no ja też rozumiem, że nie wiem, czy to można nazwać braniem strony, ale no poznawałaś po prostu różne niuanse związane z tymi historiami. Nam się łatwo ocenia, kiedy słyszymy, że ktoś wziął kredyt na wakacje. No bzdura, no jakby nie stać się na wakacje, to na nie nie jest. Jedziesz. Mm-hmm. Ale to często są bardzo skomplikowane sytuacje i tych niuansów tam jest więcej, więc no, łatwiej jest jakoś tak współczuć w mm-hmm. takich momentach. Natomiast są też sytuacje po prostu takie zero-jedynkowe, gdzie ktoś zwyczajnie jest oszustem.
Mi było łatwo współczuć też dlatego, że ja czułam, że to są ludzie walczący, to po pierwsze. Mm-hmm. I to są ludzie, którzy byli autorefleksyjni bardzo i którzy sami siebie rozliczali z tych głupich decyzji. Jak już tam post factum poznawałam ich losy, to oni już nieco więcej wiedzieli na temat tych finansów i potrafili sami wskazać swoje błędy, więc ja już tego nie musiałam robić. Zatem nie wiem, czy rolą reportera jest wytykanie błędów, raczej chyba zadawanie pytań. Mm-hmm. I dlatego też to jest ta perspektywa zadłużonych. A wiedziałam też bardzo, że muszę oddać głos tej szarej eminencji komornikowi, który byłby takim zbiorczym głosem wszystkich tych wierzycieli, wszystkich tych, którzy są po drugiej stronie długu. Bo wtedy ten obraz faktycznie byłby niepełny.
Może czas kiedyś na drugą część reportażu, czyli taką właśnie z drugiej strony, bo to też są pewnie ciekawe historie. A ja w ogóle po lekturze twojej książki znalazłam gdzieś takie, nie wiem, czy powinnam o nich wspominać, bo nie jestem w stanie teraz się powołać na źródło, ale jakieś badania, które mówiły o tym, że zmienia się moralność finansowa Polaków
tak.
i że niestety liczba Polaków, którzy jakby uważają, że spłata własnego zadłużenia to jest taka moralna powinność, niestety maleje.
Mm-hmm. To prawda. To są bardzo ciekawe badania i to jest też coś, co jest niezwykle ciekawe, to, że my Polacy różnimy się między sobą geograficznie, jeśli chodzi o tę moralność finansową.
Geograficznie, ale też wiekowo, prawda? Bo to inaczej jest w grupach jakby różnych wiekowych.
Tak, tak. No, ludzie starsi mają olbrzymią moralność finansową wciąż. Ludzie młodsi wydaje się, że nieco mniejszą, ale też geograficznie, jak tak sobie spojrzymy na mapę Polski, to południe i wschód to są regiony, które chętniej, niezbyt chętnie się zadłużają, a jeśli już się zadłużają, to częściej spłacają. Są takie bardziej moralne, płatniczo. Mm-hmm.
Tak, to też jest bardzo ciekawe, że to ma też aspekt kulturowy, to zadłużanie się. Więc jakby tutaj tych ciekawych wątków jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ja myślę, że też nie będziemy opowiadały całej książki, że trochę zachęciłyśmy, a uważam, że ona jest ciekawa, bo to jest taki aspekt życia, który dotyczy każdego z nas. No są wciąż takie osoby, ty tutaj to chyba w jakimś wywiadzie opowiedziałaś o swoim tacie, który szczyci się tym, że nigdy nie miał żadnego kredytu, żadnej pożyczki. Natomiast wydaje mi się, że im dalej w czas, tym takich osób będzie mniej, no bo jednak te różnego rodzaju pożyczki, kredyty, zakupy z odroczoną płatnością i tak dalej, to się staje coraz bardziej powszechne. W związku z czym jest to codziennością właściwie nas wszystkich. Więc warto poczytać o tym, jakie to może mieć oblicza i jak się może kończyć, jeżeli nie będziemy tego świadomi i będziemy tej wiedzy unikać, tak jak mówiłaś jednej ze swoich bohaterek, że jakby jeśli wydaje się nudna, ale jednak czasami trzeba się przemóc i doczytać, żeby wiedzieć i świadomie korzystać z tych narzędzi. Bo one są po prostu dla ludzi, tylko wydaje mi się, że właśnie tak ze świadomością pełną, żeby po nie sięgać.
To prawda. I też oczywiście one są dla ludzi i ja też się mocno nie dziwię, że wydają się nudne i trudne, bo te umowy skonstruowane są
To też inna sprawa.
Są w bardzo skomplikowany sposób, pewnie też nie bez powodu. Oczywiście tutaj nie chcę szerzyć jakichś teorii spiskowych. One są skomplikowane, bo zawierają szereg niuansów. Sektor finansowy też próbuje się zabezpieczyć i ograniczyć swoje ryzyko do minimum. Ale prawda jest taka, że to nie jest często równa walka, że ta asymetria informacyjna nie działa na korzyść konsumentów, co tylko powinno być jakimś taką zachętą do tego, żeby zdobywać tę wiedzę.
Tak, a tym bardziej dzięki takim lekturom, które nie są taką suchą, nudną, trudną wiedzą, tylko są ciekawymi historiami z życia wziętymi, gdzie gdzieś tam te informacje finansowe są trochę przemycane sprytnie przez ciebie.
I jeszcze taką mam refleksję, że bez względu na to, jak bardzo byśmy chcieli, żeby te pieniądze nas nie dominowały, nie rządziły nami, to jednak dotyczą nas jeszcze zanim przyjdziemy na świat, bo ktoś musi skompletować naszą wyprawkę na nasze narodziny i nawet jak już odejdziemy z tego świata, to ktoś nas musi godnie pochować, więc nie ma dnia, w którym te pieniądze by jednak nie miały jakiegokolwiek związku czy przyczynku do podejmowania kolejnych decyzji, więc niestety musimy się tym zająć.
Tak jak powiedziałyśmy, dotyczy nas wszystkich na co dzień, więc warto. Bardzo ci dziękuję, Olu, za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Ja przypomnę, że moją gościnią była Aleksandra Gałkareczko. Rozmawialiśmy o książce Dług, reportaże spod kreski. Bardzo serdecznie polecam tę lekturę. Nie jest momentami łatwa, ale tak jak wspomniałyśmy, naprawdę warto. Dzięki, Olu.
Dziękuję.
Przy mikrofonie Anna Sobańda, to był kolejny odcinek Półki z książkami. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień.